Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Prawda potrzebuje głosicieli, a nie oszczerczych obrońców, mówił o tym na porannej mszy papież Franciszek, przypominając o potrzebie otwartego głoszenia Słowa Bożego także pośród prześladowań.
W Chinach zmarł biskup Aloysius Jin Luxian. Był odnowicielem życia kościelnego w Szanghaju za cenę kompromisu między wiernością stolicy apostolskiej a lojalnością wobec reżimu w Pekinie.
W Meksyku podejmowane są inicjatywy w obronie poczętego życia, wspiera je miejscowy kościół.
Witamy w sobotę 27 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Jak to się dzieje, że dobrzy ludzie stają się zarzewiem prześladowania? To pytanie postawił papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W liturgii wzięli udział pracownicy Poczty Watykańskiej oraz przychodni dziecięcej dla ubogich. W homilii Ojciec Święty nawiązał do opisanego w Dziejach Apostolskich prześladowania Pawła i Barnaby w Antiochii Pizydyjskiej, gdy głoszenie przez nich Ewangelii osiągnęło niespodziewany sukces. Motywem represji ze strony Żydów była bowiem zawiść, która znalazła ujście w podstępnym nakłonieniu elity miasta do wygnania apostołów. Zdaniem papieża jest to wyraz religijnej mentalności zamkniętej, choć w założeniu broniącej prawdy. La loro vita
comunitaria per defendere sempre. Ich życie wspólnotowe dla stałej obrony prawdy, bo wierzą, że to właśnie czynią, polega zawsze na oszczerstwie, pomówieniu. To naprawdę wspólnota oszczerców, którzy mówią przeciw drugiemu, niszczą go i spoglądają tylko do środka, otoczeni murem. Tymczasem wspólnota wolna wolnością Boga i Ducha Świętego szła naprzód, nawet pośród prześladowań. A Słowo Boże rozszerzało się po całej okolicy. I tak właśnie ma być z Bożą wspólnotą. Ma iść naprzód. Dobro nie zamyka się w sobie. Jest to jedno z kościelnych kryteriów także w naszym rachunku sumienia. Jakie są nasze wspólnoty, zakonne, parafialne? Czy są one otwarte na Ducha Świętego, który pcha nas zawsze do przodu, by głosić Słowo Boże? Czy też są zamknięte, nakładają na barki wiernych kolejne nakazy, jak to wypomniał Jezus faryzeuszom?
W tym kontekście papież przestrzegł przed pozorną ortodoksją sprowadzającą się do przestrzegania pewnych reguł, ale w gruncie rzeczy zamkniętą w pewności siebie opartej na paktowaniu z władzą, na pieniądzach, na wytykaniu palcem innych. Ludzi o takiej mentalności Jezus nazwał grobami pobielanymi. Zapomnieli oni o dobroci, a znają tylko obowiązek.
Pomyślmy teraz o tym tak pięknym kościele, który idzie naprzód. Pomyślmy o tak wielu naszych braciach, którzy cierpią ze względu na wolność ducha i doświadczają prześladowań teraz w tak wielu miejscach. Ale ci cierpiący bracia są pełni radości i Ducha Świętego.
Ojciec Święty potwierdził nominację arcybiskupa Krakowa na specjalnego wysłannika papieskiego do Kowna, której Benedykt XVI dokonał pod koniec swego pontyfikatu. Kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył będzie w tym litewskim mieście planowanym za tydzień obchodom 600-lecia tamtejszej katedry.
W łacińskim liście nominacyjnym do metropolity krakowskiego Franciszek podkreśla, że kościół wzniesiony w 1413 roku w Kownie to jedna z pierwszych świątyń chrześcijańskich na Litwie. Stał się on później katedrą, najpierw biskupa, a od 1926 roku metropolity kowieńskiego. W czasach wrogiego religii reżimu, zwraca uwagę papież, świątynia ta była wyraźnym znakiem konieczności zachowania chrześcijaństwa i wierności stolicy apostolskiej. Ojciec Święty zauważa też przyjaźń łączącą metropolitę krakowskiego z kościołem kowieńskim. Przypomina, że kardynał Dziwisz ofiarował Kownu relikwie błogosławionego Jana Pawła II.
Ojciec Święty pamięta o ofiarach katastrofy budowlanej w stolicy Bangladeszu. W wyniku zawalenia się przemysłowego budynku w Dacy śmierć poniosło ponad 340 osób. Wciąż trwa akcja ratunkowa, w której spod gruzów udało się wydobyć kilkanaście żywych osób. Do modlitwy za tych, którzy stracili życie oraz za ich rodziny, papież Franciszek zachęcił na Twitterze.
Decyzja o budowie na przedmieściach Betlejem kolejnego odcinka muru bezpieczeństwa na skonfiskowanej palestyńskiej ziemi podtrzymało orzeczenie Sądu Najwyższego Izraela. Antypalestyński werdykt zamyka 7-letnią kampanię prawną przeciw oddzieleniu od terytoriów Palestyny klasztoru Salezjanów i dużych obszarów uprawnych leżących w Dolinie Kremisan.
Kontynuacja budowy muru dzielącego Izrael od Palestyny według katolickiej organizacji praw człowieka działającej pod patronatem Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie jest aktem agresji prowokującym poważne szkody dla ekonomii wspólnoty chrześcijańskiej zamieszkałej w Bedżala. Decyzja sądu o zmianie przebiegu linii muru tylko częściowo satysfakcjonuje lokalną społeczność palestyńską. Według sądowego orzeczenia klasztor sióstr salezjanek i prowadzona przez nie szkoła zostaną w obrębie murów, który otoczy ich posesję z trzech stron. Strona izraelska uważa decyzję sądu za racjonalny kompromis pomiędzy wymogami bezpieczeństwa Izraela a prawami do wolności religii oraz edukacji, do których odwoływali się prawnicy reprezentujący salezjanów i mieszkańców Bedżala. Społeczność chrześcijańska potępia budowę muru za jej ekonomiczne konsekwencje dla okolicznych rolników oraz za ekologiczną ingerencję w krajobraz Doliny Kremisan. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W wieku 97 lat zmarł dzisiaj chiński biskup Aloysius Jinluxian. Z nominacji Pekinu był ordynariuszem Szanghaju, a z woli papieża po pojednaniu ze stolicą apostolską jedynie biskupem pomocniczym tego miasta. W wieku 22 lat wstąpił do jezuitów, kształcił się we Francji i w Rzymie. Po powrocie do Chin pracował w Szanghaju. W 1955 roku został aresztowany. Z więzienia wyszedł po 17 latach i podjął współpracę z reżimem, który pozwolił mu otworzyć seminarium duchowne Szeszan.
W 1985 roku bez zgody papieża ksiądz Jin został wyświęcony na biskupa pomocniczego Szanghaju. 3 lata później reżim mianował go ordynariuszem tego miasta. Rok wcześniej prawowity ordynariusz Szanghaju, kardynał in pectore Gong Pinmei, skazany na dożywocie i po 33 latach wypuszczony na wolność, został odesłany do Stanów Zjednoczonych na leczenie. Biskup Jin, jako uznany przez państwo ordynariusz, podjął się odnowy struktur kościoła. Remontował świątynie, zabiegał o formację seminarzystów i o katolickie publikacje. Dzięki wpływom w Pekinie udało mu się sprowadzić do seminarium profesorów spoza Chin komunistycznych.
W 2005 roku, w wieku 89 lat, biskup Jin pojednał się ze stolicą apostolską, która uznała go za biskupa pomocniczego. Od kilku miesięcy przebywał w szpitalu, zmarł odizolowany. Władze zabraniały bowiem jakichkolwiek wizyt.
Nie jest jasne, jak będzie wyglądał pogrzeb biskupa Jina. W ubiegłym roku ordynariusz Szanghaju, biskup Xin Wengzi, z niewyjaśnionych przyczyn złożył rezygnację. Po porozumieniu z Pekinem stolica apostolska mianowała koadiutora biskupa Taddeo Madakina, który jednak po przyjęciu święceń wystąpił z kościoła patriotycznego i znajduje się w areszcie domowym. Zdaniem agencji Asia News w takiej sytuacji pogrzebem biskupa Jina zajmą się same władze.
Meksykanie mobilizują się w obronie poczętego życia. Ulicami stolicy tego kraju wyrusza marsz pod hasłem Kroki na rzecz życia. Uczestnicy demonstracji, w której obok Stowarzyszeń Obrońców Życia Nienarodzonych biorą udział różne organizacje i ludzie dobrej woli, dotrą do siedziby Zgromadzenia Ustawodawczego Dystryktu Federalnego Miasta Meksyk. Przed 6 laty pozwoliło ono dokonywać aborcji na obszarze meksykańskiej stolicy. Manifestanci domagają się zniesienia tego prawa, które spowodowało już od tego czasu śmierć ponad 100 tysięcy dzieci w łonie matek.
Dystrykt federalny to jeden ze stanów Meksyku. W zgromadzeniach ustawodawczych wielu z nich podjęto starania, by do ich konstytucji stanowych wprowadzić zapisy o prawie do życia od chwili poczęcia. Niektóre władze lokalne zażądały jednak od Sądu Najwyższego zbadania, czy jest to zgodne z meksykańską konstytucją. W sprawie tej biskupi wydali specjalny komunikat.
Biskupi Meksyku boleśnie odczuwają wszelkie cierpienia i problemy narodu, a zwłaszcza ofiar przemocy, niesprawiedliwości czy dyskryminacji, podkreślono w komunikacie. Są oni przekonani, że rozwiązanie leży w uznaniu i obronie podstawowych praw osoby. Wśród nich szczególne znaczenie dla przyszłości narodu ma prawo do życia. Opiera się ono na motywacji nie tylko religijnej. Współczesna nauka wykazuje, że powstała w wyniku poczęcia zygota ma własny kod genetyczny, w przypadku człowieka wyraźnie ludzki, który zawiera wszystkie informacje rozwijające się w dalszych etapach życia, przypomina meksykański episkopat. Sąd Najwyższy już 11 lat temu uznał, że konstytucja Meksyku chroni życie ludzkie od chwili poczęcia. Biskupi mają nadzieję, że konsekwentnie uzna on prawo do wprowadzania takiego zapisu w konstytucjach stanowych.
Kościół w Salwadorze wyraził obawę, że kazus medyczno-prawny może posłużyć za furtkę dla legalizacji aborcji w tym kraju. Chodzi o tak zwany przypadek Beatrice. Pod takim bowiem fikcyjnym imieniem zaprezentowano sprawę 22-letniej kobiety, która zażądała usunięcia ciąży z powodu choroby układu odpornościowego i niewydolności nerek. Na dodatek poczęte dziecko miałoby być dotknięte bezmózgowiem. Kazus trafił do salwadorskiego Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości.
Istnieje obawa, że nagłośnienie tak specyficznego przypadku ma posłużyć legalizacji aborcji. Taką opinię wyraził arcybiskup José Luis Escobar, zwracając uwagę, że podobną taktykę zwolennicy tego procederu stosowali także w innych krajach. Przypomniał, że umrzeć można również w wyniku poddania się aborcji, zwłaszcza gdy dana osoba, jak w tym przypadku, jest słabego zdrowia. Tymczasem zarówno matce, jak i wzrastającemu w jej łonie dziecku przysługuje prawo do życia, dodał arcybiskup Escobar.
W ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży z wizytą w Brazylii przebywa Alberto Gasbari, odpowiedzialny za przygotowanie papieskich podróży zagranicznych. Dyrektor administracyjny Radia Watykańskiego spotkał się w Rio de Janeiro z tamtejszym arcybiskupem Oranim João Tempestą, nuncjuszem apostolskim, a także z przedstawicielami władz.
Podczas pobytu w Rio de Janeiro Gasparri zaznaczył, że przed udaniem się do Brazylii przedstawił papieżowi Franciszkowi dokładny program Światowego Dnia Młodzieży z jego udziałem. Ponadto wyraził podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wizyty Ojca Świętego, jak również Światowego Dnia Młodzieży. Mieliśmy już przygotowany dokładny program na przełomie października-listopada ubiegłego roku, ale nastąpiła zmiana, mały szczegół. Zmienił się papież, powiedział z poczuciem humoru watykański gość. W trakcie wizyty w Aparecidzie przedstawiciel Watykanu spotkał się z miejscowym arcybiskupem, kardynałem Raimundo Damasceno Assis, w którym uczestniczył ksiądz Domingo Savio, rektor Narodowego Sanktuarium, a także odpowiedzialni za bezpieczeństwo papieża. W wywiadzie prasowym kardynał Damasceno Assis wyraził radość z potwierdzenia przez przedstawiciela Watykanu pielgrzymki papieża Franciszka do Aparecidy. Jednocześnie purpurat zaznaczył, że jeszcze nie ma dokładnej daty oraz szczegółowego programu pobytu Ojca Świętego w tym największym sanktuarium maryjnym w Ameryce Łacińskiej. Według kardynała oficjalne ogłoszenie wizyty Ojca Świętego w Rio de Janeiro i Aparecidzie zostanie podane do wiadomości w maju. Z Brazylii do Radia Watykańskiego ksiądz Samalczewski, Chrystusowiec.
Hiszpańska Katalonia obchodzi święto swojej patronki, Matki Bożej z Montserrat, popularnie zwanej La Moreneta, czyli Czarną Madonną. Położone w górach sanktuarium to miejsce licznych pielgrzymek z całego świata.
Według legendy figurę Matki Bożej miał wyrzeźbić święty Łukasz w Jerozolimie, a do Katalonii przywiózł ją święty Piotr. W VIII wieku w obawie przed Maurami została schowana przez miejscowych chrześcijan. Odnaleziono ją dopiero pod koniec XI wieku. Według badań naukowych cudowna figura Matki Bożej pochodzi z końca XII wieku. Przedstawia Marię siedzącą na tronie i trzymającą w ręku kulę ziemską, na znak, że swoją miłością otacza cały świat. Na jej kolanach siedzi Jezus, który trzyma z kolei sosnową szyszkę, znak życia wiecznego. Twarze matki i syna zczerniały od dymu zapalanych świec, stąd lud nazwał ją La Moreneta, Czarna Madonna. W 1881 roku papież Leon XIII ukoronował figurę i ogłosił Matkę Bożą z Montserrat za patronkę Katalonii. Opiekę nad sanktuarium w Montserrat sprawują benedyktyni. La Moreneta czczona jest w całej Hiszpanii, a także w krajach Ameryki Południowej. Uroczystą mszę odprawił kardynał Luis Martinez Sistach z Barcelony. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.